Pán s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, w naszej wędrówce rekolekcyjnej, która trwa już trzeci dzień, spotykamy postaci Ewangelii według świętego Jana. Spotkaliśmy Nikodema, faryzeusza, uczonego w prawie, który przychodzi nocą do Jezusa i pyta o sens życia. Pyta się Jezusa, co to znaczy na nowo się narodzić. Jezus mu odpowiada, że nie możesz wejść do łona matki, żeby się na nowo narodzić, ale masz się odrodzić w mocy Ducha Świętego. Spotkaliśmy Samarytankę przy studni, która przyszła, aby zaspokoić pragnienie zwykłej wody. I tam spotyka Jezusa, który odkrywa całą prawdę o jej nieszczęśliwym życiu. Że tak naprawdę nie potrzebuje tej wody tak bardzo, jak wody życia wiecznego. Jak wody, która ją odrodzi i sprawi, że będzie szczęśliwą. I to spotkanie z Jezusem przy studni sprawiło, że szczęśliwa wróciła do wioski i oznajmiła, że spotkała Mesjasza, który powiedział jej całą prawdę o jej życiu, nieszczęśliwym życiu. A teraz to szczęście przez spotkanie z Jezusem odnalazła. I dzisiaj, w kolejnym dniu, spotykamy w rozdziale 8 Ewangelii według świętego Jana kobietę cudzołożną. Słyszeliśmy opis tego wydarzenia. Faryzeusze przyprowadzają grzeszną kobietę. prawo każe takie kamienować. A wiemy, że prawo jest bezwzględne. Takim ono było za czasów Jezusa. I można by po ludzku powiedzieć, że nie było ratunku dla tej kobiety, bo prawo kazało takie kobiety kamienować. I co odpowiada na to Pan Jezus? Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Moi drodzy, można by powiedzieć takim językiem współczesnym, jak wielka dyplomacja Pana Jezusa. Co mogłoby sprawić, by powiedział Jezus, aby ci, którzy chcieli ukamienować tę kobietę, chcieli pokazać wyższość prawa nad miłosierdziem, nad łaską, aby uratować właśnie tę biedną kobietę, która upadła w grzechu. Tylko mógł się odwołać Jezus i to uczynił do sumienia człowieka. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I co się okazało? Że te słowa Jezusa dotarły do sumień tych, którzy jeszcze przed chwilą byli żądni okrutnej śmierci, ukamienowania. I zaczęli jeden po drugim odchodzić. I został sam Jezus z tą kobietą. I następuje dialog. To, o czym też mówimy w tych dniach rekolekcji, jak jest on ważnym. Rozmowa, dialog. Zarówno Nikodem, jak i Samarytanka, a w dzisiejszej Ewangelii kobieta podejmuje ten dialog. Na pytanie Jezusa: niewiasto, nikt cię nie potępił? Nie, Panie, i ja cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. Boże miłosierdzie zostało okazane tej kobiecie. Wyrażone jednak w jakże ważnych słowach: idź i nie grzesz więcej. Możemy zadać sobie pytanie, siostro i bracie, czy jest to możliwe, żeby iść i nie grzeszyć więcej? Znając naszą ludzką, słabą naturę, grzeszną naturę, pamiętając o tym, ile to razy obiecywaliśmy poprawę w naszym życiu, ile razy, przystępując do sakramentu pojednania i pokuty, mówiliśmy: za wszystkie grzechy szczerze żałuję i pragnę lub też obiecuję się poprawić. A wystarczyło kilka dni, może czasami kilka godzin, że człowiek na nowo upadł, że znowu zgrzeszył. I czy ma się poddawać, czy ma się zniechęcać, powiedzieć: to nie ma sensu, żeby się poprawiać, żeby chodzić do spowiedzi świętej, żeby oszukiwać Pana Boga, a przez to i samego siebie, oszukiwać też innych, którzy patrzą na mnie, którzy często wiedzą, że mam się poprawić, bo jest z czego się poprawiać, a mnie to nie wychodzi. Droga siostro, drogi bracie, wierzymy w Boże miłosierdzie. tak, jak zostało ono okazane dzisiaj tej grzesznej kobiecie. Bo Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Bo Bóg jest tym, do którego się zwracamy w słowach: Jezu, ufam Tobie. Największym błędem, a wręcz nawet grzechem byłoby, gdyby człowiek powiedział: Jezu, ufam sobie. Bo byłby to wyraz ludzkiej pychy. A kiedy patrzymy na życie, patrzymy na świat wokół nas i to, co się dzieje, na naszych oczach trwa okrutna wojna w Ukrainie. Ciągły niepokój na świecie. Mniejsze lub większe konflikty, nieporozumienia, kłótnie, brak pokoju serca w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, w miejscach pracy. To, co dzieje się w ostatnich dniach, kiedy dobrego imienia pozbawiany jest święty Jan Paweł II. Jestem przekonany, że wielu z nas nie spodziewałoby się, że taki moment nastąpi, że będziemy przeżywać właśnie w tych dniach takie doświadczenie pozbawienia dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Ale to jest dowód na to, siostro i bracie, że szatan, który jest ojcem grzechu, który jest tym, któremu zależy na tym, żeby wprowadzić niepokój w serca ludzi, społeczeństw, i robi wszystko i wykorzystuje odpowiedni moment, aby szturmem uderzyć w to, co jest święte, to, co jest dla nas drogowskazem naszego życia, aby to wszystko zniszczyć. I tylko mądrość człowieka, światło Ducha Świętego, moc Ducha Ożywiciela, Ducha mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej mogą sprawić, że człowiek wytrwa w dobrym, że nie podda się pokusom szatana, zwodniczym. I dlatego możemy powiedzieć, siostro i bracie, że to zaufanie Bożemu miłosierdziu Jezusowi: Jezu, ufam Tobie, a nie trwanie w pysze, że to ja jestem w stanie wszystko przezwyciężyć, że nie potrzebuję żadnej Bożej pomocy, Bożej łaski, a szczególnie tej, która płynie z sakramentów świętych, a w sposób szczególny sakramentu pojednania i pokuty, że ja sobie poradzę, bo sobie nie poradzimy. To właśnie droga nawrócenia, droga do tych słów, które dzisiaj Jezus wypowiada do tej biednej, grzesznej kobiety: idź i nie grzesz więcej, to dzisiaj również Bóg chce nam te słowa powiedzieć. I nie zostawia nas samymi na tej drodze, bo daje nam swoją łaskę, daje nam sakramenty święte. I to jest tym wielkim darem Bożej obecności w Kościele rzymskokatolickim. Sakramenty, które, jak wiemy i doświadczamy, coraz bardziej stają się podważane. Coraz częściej słyszymy: po co? Po co sakramenty? Przecież można żyć również dobrze bez sakramentów. Po co Pan Bóg? Przecież On mnie tylko ogranicza. On mi mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca i matkę, pamiętaj, aby dzień święty święcić. A wiemy, jak często te Boże przykazania dekalogu są łamane, nieprzestrzegane. A jakże często zdarza się, że nawet katolik nie potrafi ich wypowiedzieć albo pyta się, czy ma to, może to zrobić nie po kolei, bo i takie przypadki spotykamy. Każdy z nas na Chrzcie Świętym otrzymał imię lub drugie imię. Trzecie imię otrzymaliśmy często w sakramencie bierzmowania, a więc są tacy wśród nas, że mogą powiedzieć, ja mam trzy imiona. Ale również naszym imieniem, siostro i bracie, jest imię grzesznik, bo takimi jesteśmy. I w pokorze serca człowiek, który ma prawe sumienie, uczciwe sumienie, przyzna się do tego. Powie, jestem grzesznikiem. Potrzebuję Bożej łaski. Bez Ciebie, Boże, nie poradzę sobie, bo jestem zbyt słaby mimo dobrej mojej woli, chęci. Tak jak mówi jedna z piosenek chrześcijańskich, ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam, wciąż jednak słyszę te słowa, że kochać to znaczy powstawać. Bo rzeczą ludzką jest upadać, ale rzeczą szatańską jest trwanie u upadku. Kiedy człowiek będzie mówił, mam jeszcze czas, przeżywamy Wielki Post. Od samego początku tego czasu jesteśmy wezwani do nawrócenia i pokuty. Jakże ważne są to słowa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, które usłyszeliśmy w środę popielcową, kiedy kapłan posypywał naszą głowę popiołem. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I ten proces nawrócenia dokonuje się przez całe nasze życie. Nikt z nas tu obecnych nie może powiedzieć, ja już nie potrzebuję nawrócenia, bo jeżeli będzie tak mówił, to znaczy, że jest człowiekiem pełnym pychy. Ja nie mam z czego się poprawiać, nie jeden człowiek dzisiaj mówi. Ja nie mam z czego się spowiadać, nie jeden tłumaczy się w ten sposób. Dziś podczas nauki dla chorych o godzinie 9, kiedy nawiązywałem do tego, co nazywamy chorobą fizyczną, bo tego jest wiele i doświadczamy, prawie każdy z nas na różne sposoby tego cierpienia fizycznego, bólu. Dałem taki przykład. Przykład doświadczenia mojego duszpasterskiego, kiedy podczas jednej z kolędy spotkałem małżeństwo, starsze małżeństwo. Starsza pani na wózku inwalidzkim, jej mąż. Po modlitwie wywiązała się rozmowa i w pewnym momencie mówię do tej pani, która jest na wózku inwalidzkim i okazało się, że jest na nim, ponieważ ma stwardnienie rozsiane. Ja mówię, musi pani na pewno bardzo cierpieć, z tego powodu, że jest na wózku inwalidzkim, że już nie może się poruszać. A ta kobieta mówi do mnie: proszę księdza, moim największym cierpieniem jest to, że mój mąż nie był 50 lat u spowiedzi świętej. To jest moje największe cierpienie. Nie to fizyczne, że jestem na wózku inwalidzkim. I w tym klimacie mówię do tego pana: proszę pana, zapraszam pana w najbliższy wtorek, bo pamiętam jak dziś, ta kolęda była w sobotę. Wiedziałem, kiedy mam ten czas, żeby się spotkać, żeby już tutaj nie kombinować na zasadzie, może wymienimy numery telefonów i się umówimy, bo wiemy, jak to wygląda z takim umawianiem się. Tylko konkretnie zapraszam pana w najbliższy wtorek o godzinie 16. Będę na pana czekał na plebanii. I rzeczywiście przyszedł ten pan. Wyspowiadał się po 50 latach. Wielka łaska, bo można sobie tylko tak wyobrazić, prawda? 50 lat bez sakramentu pojednania. Jaką radością moją było, kiedy w najbliższą niedzielę, będąc w konfesjonale, widziałem tego pana, jak idzie w procesji do Komunii Świętej. I mój drodzy, tak po ludzku, ale też i po kapłańsku, jaka to może być radość, naprawdę wielka radość, że ten moment nastąpił, pojednania z Bogiem po tylu latach. Lęku, strachu, obaw. Owocem każdych rekolekcji ma być nawrócenie. I ono dokona się wtedy dopiero, kiedy człowiek zbliży się do konfesjonału, do kratek konfesjonału, aby tam szczerze wyznać swoje grzechy, a przedtem uczynić uczciwy rachunek sumienia, jakie to jest ważne, moi drodzy, bo przy tej okazji chciałbym to podkreślić. Te 5 warunków dobrej spowiedzi, rachunek sumienia, przypomnienie sobie wszystkich grzechów. I w tym może nam pomóc i pomaga dekalog. W tym pomagają nam, dzisiaj można naprawdę nawet mieć książeczkę z rachunkiem sumienia. Można dzisiaj w internecie po prostu taki rachunek sumienia znaleźć, aby się dobrze przygotować do spowiedzi świętej. Aby sobie uświadomić swoje grzechy. Żal za grzechy. Wiemy, że jest to bardzo ważny aspekt żalu za grzechy. Dlaczego mam żałować? Z miłości do Pana Boga. Że to, co zrobiłem, zrobiłam, a było grzeszne, obrażało Boga, krzywdziło innego człowieka, dlatego mam żałować. Bo po ludzku często, jak wiemy, jest wiele sytuacji, których nie żałujemy. A wręcz przeciwnie, człowiek powie, że jeszcze raz bym to zrobił, zrobiła. Są tacy, którzy potrafią powiedzieć, że dla tej sytuacji, dla tej osoby warto było zgrzeszyć. Moi drodzy, w żadnym wypadku, w żadnym wypadku nie warto grzeszyć. Nie ma żadnej sytuacji, która by mogła usprawiedliwić i powiedzieć, warto było zgrzeszyć. Mocne postanowienie poprawy. Z Bożą pomocą i łaską chcemy się poprawić, bo sami to możemy sobie napisać nad łóżkiem karteczkę: od jutra będę lepszy. I tak będziemy spoglądać codziennie: ach, od jutra będę lepszy. Lepsza, bo tak może być, bo to jest napisane od jutra. A więc mocne postanowienie poprawy. Szczera spowiedź. Spowiedź jest spotkaniem z miłosiernym Bogiem przez posługę kapłana. I ma być szczerą. I co uczynić, aby była szczera? Przede wszystkim prosić Boga, Ducha Świętego, o to, by wyznać szczerze wszystkie grzechy. By sobie nie pomyśleć, a może powiem ciszej, a może ten ksiądz nie usłyszy, a może tak jakoś to ubiorę w takie kwiatki jakieś pewne. Nie. Tu nie przychodzimy i nie jesteśmy aktorami. Tutaj mówimy całą prawdę o sobie. Całą prawdę. Która ma nas doprowadzić nawet do czego? Do wstydu i zarumienienia. Bo to świadczy, że jeszcze człowiek ma poczucie wstydu i że wie, że tak nie powinien postępować, zrobić, powiedzieć. A więc to szczere wyznanie grzechu i zadośćuczynienie, a więc to, co otrzymujemy jako pokutę, to też jest taka wskazówka, moi drodzy, bo wydawałoby się, proszę zobaczyć, przecież znamy to z katechizmu pierwszej komunii świętej, może jeszcze bierzmowania, ale ile razy jest tak, że już lata mijają i człowiek właśnie o pewnych rzeczach zapomina albo ich nie rozumie. I jeżeli chodzi o to zadośćuczynienie, to co jest najważniejsze? Żeby jak najszybciej nie czekać, nie odkładać tego, co nazywamy pokutą na później. Bo wiemy z doświadczenia i może nie jedna osoba mogłaby to potwierdzić tutaj, że człowiek zapomina. I potem jest nawet niepewny, czy tą pokutę odprawił. Jakże często może mówić wtedy kapłanowi i słyszy się, że właśnie nie pamiętam, czy odmówiłam pokutę. A więc te pięć warunków, moi drodzy, dobrej spowiedzi. Dobrej. Dlatego jest ten przymiotnik, jakiej dobrej. Nie takiej byle jakiej. Nie takiej odklepanej, nie takiej na zasadzie wpadam do kościoła, ach, widzę, jest w miarę pusto przy konfesjonale, ale żeby był czas właśnie na to duchowe przygotowanie. I moi drodzy, coś, co może was też zaskoczyć, co powiem. Często pojawia się lęk przed spowiedzią. Różne mamy też doświadczenia spowiedzi. Czasami ktoś jest uprzedzony. Ktoś z tej racji nie był już dłuższy czas u spowiedzi, bo coś się wydarzyło. Takiego, co stało się dla niego przykrym, co sprawiło, że człowiek nie mógł się jakoś pogodzić z tą sytuacją, obraził się może. Modlitwa w intencji kapłana, który ma mnie spowiadać. Krótka modlitwa. Chociażby w słowach: Boże, daj temu kapłanowi mądrość, Bożą mądrość, abym mogła przeżyć dobrze tą spowiedź, abyśmy się rozumieli, aby nie było pewnych spięć i napięć między nami, bo i takie sytuacje są. Modlitwa w intencji spowiednika. Uwierzcie mi, siostro i bracia, jak bardzo jest to skuteczne, pomocne. Bo kapłan to też człowiek. Kapłan to też człowiek. Nie powinien siadać do konfesjonału w napięciu, w jakichś złych emocjach. Wszyscy wiemy, co to znaczą złe emocje, prawda? Że czasami nie chcemy tak zareagować, ale przed chwilą ktoś nas zdenerwował, ktoś nas obraził, ktoś wywołał jakieś napięcie. No i właśnie w takim momencie spotykam osobę i może nastąpić ten moment takiego właśnie niepanowania nad emocjami, nad sobą. Dlatego jest to też ważne, żeby się pomodlić w intencji spowiednika, który będzie mi udzielał tego sakramentu. Grzech jest wpisany w naszą ludzką naturę. Ktoś nieraz pytał, czy jest możliwe, żeby człowiek nie grzeszył? Czy jest możliwe, żeby człowiek nie był przywiązany do grzechu? Na pewno nie jest to łatwe, bo najwięksi święci mieli z tym problemy. Święty Jan Paweł II to często daje jako przykład tym, którzy mówią, że nie mają się z czego spowiadać albo nie będą księdzu zawracać głowy co miesiąc, a jeszcze niektórzy używają kilku miesięcy, kilkunastu, a nawet roku. Spowiadał się co 2 tygodnie i mówił, że ma się z czego spowiadać. I ja mu wierzę, bo jeżeli człowiek uczciwie spojrzy na swoje życie, na swoje postępowanie, na chociażby jeden dzień swojego życia, gdzie może od początku tego dnia był niezadowolony, może jakaś mina niewłaściwa do żony, do męża, do dzieci, do spotkanej osoby, nasze narzekania, to co nazywamy plotkami, obmowami, od słowa do słowa, w pracy, w szkole, na ulicy. Moi drodzy, można by tu wymieniać cały wachlarz sytuacji, gdzie człowiek uczciwy miałby z czego spowiadać się nawet w tym dniu, pod koniec tego dnia, gdyby szedł nawet tutaj renwegiem, prawda, i wiedząc, że jest ksiądz konfesjonale, żeby wstąpić i się wyspowiadać. Ale potrzeba pokory serca, potrzeba właśnie tego prawego sumienia, o które dzisiaj trzeba nam się tym bardziej modlić, bo widząc, co dzieje się na świecie, co dzieje się z ludźmi, co dzieje się też w nas samych, człowiek mądry będzie wiedział, jak potrzebuje tego lekarstwa jego dusza, często zraniona, skołatana, przepełniona grzechem, słabością, złymi przyzwyczajeniami. I dlatego potrzebujemy ludzi sumienia. Jeżeli takimi będziemy, to moi drodzy, uwierzcie mi, ten świat będzie zupełnie inaczej wyglądał. Nie będzie tyle nienawiści, zła, złośliwości, pogardy, żądzy, władzy, jak dzieje się to teraz. To jest ta droga. I tą drogą prowadzi nas Chrystus. Tą drogą dzisiaj prowadzi kobietę cudzołożną, którą uratował od ukamienowania, której powiedział: nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. I pozwólcie, moi drodzy, że zakończę to rozważanie. Kiedy mówiłem o sakramencie pojednania i pokuty, jak jest ważnym, o tych 5 warunkach, aby przytoczyć słowa, które wypowiada kapłan na koniec sakramentu pojednania, kiedy może ich nawet nie słyszymy do końca, bo są mówione szeptem albo jest głośno w kościele, aby rzeczywiście sobie uświadomić te piękne słowa modlitwy rozgrzeszenia, którą człowiek otrzymuje po spowiedzi świętej. Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju. W imię Chrystusa i ja odpuszczam tobie grzechy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Obyśmy jak najczęściej mogli słyszeć te słowa na drodze naszego pojednania i nawrócenia z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Amen.